Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Witamy bardzo serdecznie, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo gorąco.
Szczęść Boże. Chciałem poprosić też może o jakąś taką analizę, czy o komentarz do tego wszystkiego, co też związane jest ze sprawą tak zwanej karty LGBT, którą w Warszawie podpisał prezydent miasta, pan Trzaskowski. Też słyszymy, że wiceprezydent Paweł Rabiej nawet próbuje pójść trochę dalej, bo nigdy nie krył swoich polityko-gejowskich celów. Chciałby pójść dalej. Mówi o tym, że to będzie, jak gdyby tak, ten Rabiej ujawnia swój cel, prawdziwy cel, wprowadzimy związki partnerskie, równość małżeńską, a na koniec adopcję dzieci. Wielu komentatorów też, księże profesorze, mówi o tym, że to jest takie mieszanie sfery światopoglądowej i politycznej i niby nie ma nacisku, ale widzimy już takich wiele faktów dokonanych w tej polityce, chociażby samorządowej w Warszawie, czy w tym prawodawstwie, które próbuje się wprowadzać do Polski.
Mamy tutaj rzeczywiście bardzo wiele różnych tematów i obszarów do analizy, ale ja rozpocząłbym może od takich słów szczerej wdzięczności pod adresem pana prezydenta Trzaskowskiego i pana wiceprezydenta Rabieja. I mówię to bardzo szczerze i uczciwie, bo należy im się wdzięczność, bo dzięki tym obu politykom myślę, że znaczna część społeczeństwa, przynajmniej ta, która zachowała zdolność myślenia, może teraz na własne oczy przekonać się i na własne uszy przekonać się, czym jest LGBT i czym jest ten homoterror, który w Polsce się szerzy. Mówię o tym dlatego, że jeżeli słyszymy z ust komentatorów, krytyków informacje na temat LGBT, no to edukacji seksualnej, no to przypuszczamy, że to są zapewne jakieś właśnie skrzywione kato konserwatywne określenia, które moherowe, które oczywiście na pewno wykrzywiają obraz rzeczywistości. No tymczasem dzięki panu prezydentowi Warszawy mogliśmy wszyscy zapoznać się z tymi standardami edukacji seksualnej i przekonać się, czytając dosłownie to, co w tych standardach stoi, a więc po prostu, że jest to wymuszanie masturbacji na dzieciach na każdym etapie życia, że to jest to przyuczanie do zapoznawania się z antykoncepcją w bardzo wczesnym okresie życia, uczenie nabywania środków antykoncepcyjnych, że jest to, dokładnie ujmując, także zapoznawanie się z różnymi alternatywnymi związkami partnerskimi, że jest to po prostu destrukcja małżeństwa i rodziny. Dzięki panu Rabiejowi natomiast przekonujemy się, że to jest pewna strategia. Strategia, która nie kończy się na edukacji seksualnej, a wręcz przeciwnie, od niej się zaczyna. Natomiast chodzi tutaj o całkowity demontaż naszego porządku konstytucyjnego, naszego porządku życia społecznego i mówię to w pełni świadomie i odpowiedzialnie, ponieważ małżeństwo nie jest tylko i wyłącznie sakramentem katolickim, jest instytucją życia społecznego. Jeżeli teraz ktoś wprowadza w miejsce tej instytucji tak zwane związki polimorficzne, no to znaczy, że po prostu tę strukturę życia społecznego próbuje zniszczyć. To jest też sytuacja, w której dokonuje się zamiana pojęć i rzeczywistości, zamiana pojęć roszczeń bezpodstawnych, które stają się nagle nieoczekiwanie prawami człowieka, tak zwanymi prawami człowieka, mają się nimi stać. A więc mamy tutaj do czynienia z próbą naruszenia porządku konstytucyjnego, porządku prawnego i zresztą pan Rabiej, z tego co się orientuje, co słyszałem, no nie ukrywa tego, że jego celem jest ostatecznie właśnie zmiana konstytucji, która doprowadziłaby do legalizacji związków homoseksualnych, do adopcji dzieci przez te związki homoseksualne, a więc no mamy tutaj do czynienia po prostu z całą ostrością to, o czym mówimy od paru lat, no między innymi, czy może przede wszystkim właśnie na falach Radia Maryja, na łączach telewizji Trwam, na kartach naszego dziennika, a co do tej pory było traktowane przez wielu jako właśnie oszołomskie, nieprawdziwe, być może nawet nieuczciwe, zbyt krytyczne, no tymczasem mamy w tej chwili wyłożone to przez autorów tych projektów w sposób bardzo czytelny i w tym sensie myślę, że należy się im wdzięczność.
Księże profesorze, pytanie, ksiądz profesor powiedział o tym porządku konstytucyjnym, społecznym, bo niektórzy powołują się właśnie z tej strony LGBT, którzy chcieliby wprowadzić to w jakiś porządek właśnie społeczny, czy nawet konstytucyjny, prawny. No właśnie pytanie, dobro wszystkich, dobro jednostki, dyskryminacja. No też pytanie, czy takim związkiem, ten jednopłciowy związek możemy nazwać małżeństwem, bo przynależy od zawsze do wspólnoty mężczyzny i kobiety i tych zadań, które stoją przed nim względem społeczeństwa.
No właśnie, tutaj dotykamy faktycznie na ogromnego sporu. Ja przyznam się, że niedawno, przepraszam, że mówię o takim drobiazgu, ale niedawno po jednym z felietonów i swojej wypowiedzi na temat tych roszczeń właśnie, które pojawiły się także w programach politycznych tak zwanej partii Wiosna, spotkałem się z taką krytyką, że mówię oczywiście z nienawiścią, dlatego że krytykuję i używam sformułowania, że jest to niezgodne z prawem naturalnym. No jest to niezgodne z prawem naturalnym. Nie mówimy tutaj, mówiąc o prawie naturalnym, nie mówimy tutaj o naturze biologicznej, tylko mówimy o naturze racjonalnej człowieka. Wyrazem tej natury racjonalnej jest dążenie między innymi do podtrzymywania gatunku. No to jest rzecz przecież oczywista. I teraz jeżeli właśnie tworzymy takie struktury prawne, które zamiast tendencji, nazwijmy to właśnie naturalnych, racjonalnych, związanych z podtrzymywaniem gatunku, związanych z przyrostem demograficznym, służą po prostu celom przeciwnym, to jest to nienaturalne, niezgodne właśnie z naturą racjonalną człowieka. Nie ma czegoś takiego jak prawo osoby ludzkiej do zawierania związków homoseksualnych. To nie jest prawo wynikające z natury ludzkiej, to jest roszczenie. Podobnie nie ma też, stając na gruncie racjonalnej natury człowieka, nie ma czegoś takiego jak prawo do adopcji tych związków. My musimy spoglądać na to, że prawo nie jest naprawdę wyrazem roszczeń. Nie mamy i nie będziemy mieli, mam taką nadzieję, konstytucyjnego prawa do noszenia dreadów w szkole czy konstytucyjnego prawa do krycia łysych papą, bo to nie są prawa człowieka. To są pewne być może roszczenia pewnych bardzo wąskich grup ludzi, ale one naprawdę nie mają żadnego znaczenia racjonalności prawa. Natomiast prawo ma służyć dobru wspólnemu człowieka, ma zabezpieczać też to dobro. I tutaj, mamy wręcz modelowy przykład tego, że po pierwsze, rzekome w cudzysłowie, w podwójnym, potrójnym cudzysłowie, tak zwane prawo do legalizacji związków homoseksualnych, po pierwsze nie służy dobru społeczeństwa. Ono też nie służy i nie może służyć dobru dzieci, ponieważ dzieci w takim związku nie będą nigdy wychowane komplementarnie, nie będą obdarzone miłością uczuciową i rozwojem emocjonalnym ze strony dwojga rodziców, tylko ze strony dwóch partnerów będących partnerami tej samej płci. Nie ma więc tej możliwości obdarowania dzieckiem cechami zarówno męskimi, jak i żeńskimi. To jest po prostu niemożliwe, a więc trudno mówić tutaj, najdelikatniej ujmując, trudno jest mówić tutaj o przyczynianiu się tak zwanych praw do legalizacji związków homoseksualnych w służbie dobra wspólnego, w służbie dobra czy to rodziny, czy to dobra narodu. To są po prostu pojęcia wręcz przeciwstawne i tutaj z całym szacunkiem oczywiście dla takich skłonności, które są cechą niektórych osób, ale trzeba powiedzieć, trudno. To są pewne skłonności, których nikt nie dyskryminuje w tym sensie, że nikt tych ludzi przecież nie karze, nie więzi za te skłonności, ale na miły Bóg nie dopuśćmy do tego, żebyśmy jako społeczeństwo, jako rodziny, żebyśmy my byli dyskryminowani przez roszczenia pewnych osób, które nie spełniają kryteriów tworzenia ani małżeństwa, ani tworzenia rodziny.
Księże profesorze, też kwestia promocji pewnej afirmacji takiego pozytywnego spojrzenia, bo pojawiają się i protesty. Takim impulsem na pewno był protest, czy to, co zrobiła małopolska kurator oświaty, pani Barbara Nowak, Ona nam troszeczkę zaczęła otwierać oczy odnośnie tych wskazań WHO, odnośnie wychowania dzieci. Pojawiło się też oświadczenie Rady Episkopatu Polski do spraw apostolstwa świeckich w tej właśnie sprawie narzucania takich właśnie standardów, czy na szczeblu samorządowym wskazań WHO jako tymi kierunkami, które miałyby się u szkoły kierować w wychowaniu czy edukacji dzieci. Kwestia rodzicielskiego weta, czy w Warszawie i protesty, czy też pojawił się jakiś zaplanowany protest w Gdyni, bo tam też jakiś dokument ma wchodzić w życie. Kwestia stanowiska Konferencji Episkopatu Polski do spraw, w sprawie tej tak zwanej karty LGBT, gdzie księża biskupi nawet mówią, że Kościół nie używa nazwy LGBT, ponieważ w niej samej zawarte jest zakwestionowanie chrześcijańskiej wizji człowieka, a każdy chce o tym swoim człowieczeństwie myśleć w sposób pozytywny, odnosić się do siebie we właściwy sposób.
Zdecydowanie tak, to znaczy rzeczywiście tutaj bardzo warto wydobyć i bardzo dziękuję, że ojciec wydobywa z bardzo dobrego tekstu księży biskupów między innymi to przypomnienie, że no nie dajmy się sprowokować, nie używajmy sformułowań, że istnieją jacyś ludzie LGBT, bo Pan Bóg stworzył człowieka mężczyzną i niewiastą. Nie mamy stworzenia człowieka agender, bisgender, trans, female to male, lesbian, gay, bisexual, transsexual people, bo po prostu takiego bełkotu Biblia nie stosowała. No nie mówiąc o tym, że Pan Bóg na pewno by takim bełkotem się nie mógł po prostu posłużyć. Więc to jest pierwsza rzecz, że po prostu pamiętajmy, że człowiek jest stworzony mężczyzną i kobietą, a nie jakimiś orientacjami płciowymi. My nie jesteśmy orientacjami, nie jesteśmy popędami, nie jesteśmy libidem, jesteśmy po prostu mężczyzną i kobietą, to znaczy mężczyzną lub kobietą, ale właśnie jako stworzenie Boże jesteśmy ludźmi, którzy wzajemnie dopełniają się swoimi cechami, swoimi odrębnościami i tworzą po prostu układ, można powiedzieć, komplementarny dzięki właśnie tym cechom. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, faktycznie myślę, że słowa ojca tutaj doskonale umożliwiają wyrażenie wielkiego szacunku i wielkiej wdzięczności pani kurator Nowak za to właśnie za jej odwagę, za jej gotowość sprzeciwu i ponoszenia też konsekwencji ostracyzmu środowiska i też różnych konsekwencji, które w takich sytuacjach niestety się wciąż pojawiają. Nawiasem mówiąc, to jest pewne też dla mnie pytanie pod adresem polskiego systemu prawa i polskiego systemu sądownictwa. Proszę zauważyć, my nie mamy tak naprawdę żadnego przykładu, w którym mogłaby się wykazać strona homoseksualna czy genderowa, że tak to ujmę. Nie mamy żadnego przykładu z ich strony, że te osoby są faktycznie realnie w Polsce dyskryminowane. No ja nie słyszałem, naprawdę nie słyszałem, żeby jakakolwiek osoba tamtej opcji została na przykład wysadzona z urzędu pracy, czy ze stanowiska pracy, czyli odmówiono by jej przejazdu koleją, czy czymś takim. Natomiast zauważmy, że osoby krytykujące te właśnie roszczenia, tę ekspansję tych roszczeń, te osoby są faktycznie dyskryminowane. Słyszeliśmy w ostatnich dniach, no właśnie, chociażby o pani kurator, która jest prześladowana ze względu właśnie na swój sprzeciw wobec seksedukacji, wobec deprawacji po prostu dzieci przez standardy edukacji seksualnej. Słyszymy informacje o tym, że z pociągu został wyprowadzony pisarz publicysta, który miał czelność krytykować publicznie w rozmowie, znaczy, a więc w bardzo wąskiej przestrzeni, ale miał odwagę krytykować roszczenia właśnie osób homoseksualnych, bo tak to można po prostu nazwać. Mamy do czynienia z pozwem przeciwko jednej z obrończyń życia wystosowanym przez środowiska homoseksualne. Pozew liczy 320 stron, a dotyczy użycia przez tą panią w programie telewizyjnym sformułowania określenia homoseksualizmu jako zboczenia, jako dewiacji. Przepraszam bardzo, ale czy to jest rzeczywiście przestrzeń dyskusji, czy to jest przestrzeń wolnego słowa, czy to jest przestrzeń tolerancji poglądów przeciwnych właśnie tamtemu środowisku? No zdecydowanie, no to są pytania dla mnie absolutnie retoryczne. Mamy do czynienia no wręcz z bezprecedensowym aktem dyskryminacji, który dokonuje się, no niestety dokonuje się w obecnym systemie prawa i sądownictwa. I to stanowi dla mnie swoją drogą bardzo poważny problem, bardzo poważny problem. Więc zwracałbym też na to uwagę, że nie dajmy się omamić tym po prostu hasłom o dyskryminacji, nietolerancji, ksenofobii, rasizmowi, myśl o zbrodni, dlatego że tak naprawdę jedyną kategorią ludzi, która jest dzisiaj dyskryminowana, są ludzie myślący racjonalnie i ludzie używający po prostu rozumu.
Co możemy w takiej sytuacji zrobić? Bo tak wspomniałem o tym rodzicielskim weto, o tych akcjach bardziej czy mniej zorganizowanych. No bo czy jesteśmy bezradni, czy nas właśnie państwo obroni, czy mamy takie prawo, które nas obroni, konstytucję, chociażby ostatnimi od dłuższego czasu wielu chodzi z napisem konstytucja, ale może nie o to walczą, o co powinni, albo nie do tego używają też tego swojego sprzeciwu. A co tutaj? Bo myślę o najbardziej wrażliwych dzieciach, kiedy to nie czas, gdy mówi się o edukacji od 0 do 4 i tak dalej, prawda, przez kolejne lata życia dziecka. Co rodzic ma zrobić, który zostanie też no, w jakiś sposób zaatakowany, prawda, że zastaje go na przykład podpisanie takiej deklaracji przez prezydenta miasta Warszawy. Co może wiązać się z tym, że ci seksedukatorzy, czy latarnicy, jakby ich nie nazywać, zaczną wchodzić do polskich szkół?
Rodzice mają faktycznie konstytucyjne prawo do tego, aby sprzeciwiać się takim sytuacjom. Trzeba pamiętać, że na przykład na lekcjach organizowanych z udziałem seksedukatorów musi być obecny nauczyciel czy wychowawca klasy, który bierze za taką lekcję odpowiedzialność. Jeżeli takiej obecności nie ma, jeżeli nie ma osoby z grona pedagogicznego odpowiedzialnej, natomiast uczestniczą w takiej seksedukacji wyłącznie właśnie pontonowcy, latarnicy, czy jakkolwiek ich rzeczywiście nazwiemy, to trzeba powiedzieć, że nauczyciel powinien za to ponosić odpowiedzialność, powinien być zgłoszony do kuratorium i powinien być odpowiednio przez kuratorium potraktowany, bo on narusza tutaj po prostu zasady organizowania takich zajęć pozalekcyjnych czy pozaszkolnych. On musi brać też za to odpowiedzialność, musi też wysłuchać i wsłuchać się właśnie w całe te koszmarne poglądy, które są wówczas prezentowane. Ale podkreślam, mówię o tym dlatego, żeby zwrócić uwagę, że rodzice mają tutaj prawo i obowiązek kontrolowania, dowiadywania się poprzez dzieci, poprzez zaprzyjaźnionych nauczycieli, jak wyglądają rzeczywiście te sprawy w ich konkretnych szkołach. I mają prawo protestować do kuratorium, mają prawo interweniować wśród nauczycieli, wśród dyrekcji szkoły, mają prawo sprzeciwiać się. No myślę, że ostatecznie mają też prawo, nie jestem tutaj osobą kompetentną w tym zakresie, ale myślę, że istnieje takie prawo, żeby po prostu odmówić uczestnictwa dzieci w takich zajęciach. No bo to jest jakaś forma protestu obywatelskiego, do którego rodzice powinni mieć po prostu taką możliwość. Druga rzecz, no to po prostu musimy tutaj mobilizować nasze siły i w tej chwili no starać się wymusić wręcz na naszych politykach jednoznaczny i stanowczy sprzeciw. No nie może być takiej sytuacji właśnie, że pani kurator Małopolska jest dyskryminowana. Nie może być takiej sytuacji, że z kolei trwa jakieś rozpanoszenie tych środowisk seksedukacyjnych, że polskie prawo jest bezradne wobec ewidentnego łamania konstytucji i zasady subsydiarności, która domaga się tego, aby odpowiedzialność za wychowanie dzieci ponosili przede wszystkim rodzice, a nie instytucje państwowe. Musimy więc tutaj przyłączać się do różnych zbiorowych protestów, takich jak ojciec wspominał, czy protestów rodzicielskich, czy protestów, które są w tej chwili zawiązywane przez różne stowarzyszenia i fundacje obrony życia, obrony właśnie małżeństwa, rodziny. Takie fundacje są, one proszą o nasze podpisy, o nasze wsparcie. No i myślę, że czas rozpocząć naprawdę przynajmniej sugestywną prośbę do obecnych polityków, obecnego obozu Zjednoczonej Prawicy, żeby ten obóz się zadeklarował w bliższej lub nieco dalszej, ale jednak bliskiej, podkreślam to, bliskiej przyszłości, co do tego, że wycofa Polskę z konwencji stambulskiej, bo źródłem jakimś mocującym to nieszczęście, jakim jest deprawacja młodego pokolenia, jest podpisanie przez Polskę konwencji stambulskiej, czyli tej tak zwanej konwencji antyprzemocowej, która w gruncie rzeczy stanowi ewidentną przemoc w stosunku właśnie do dzieci i młodzieży.
Podpisana przez poprzedni rząd, przez panią premier Ewę Kopacz. Na od dłuższego czasu wiele środowisk, wielu Polaków mówi, żeby dzisiejszy rząd się z tego wycofał. Tak jak pan...
Tak, i myślę, że naprawdę czas... Ja rozumiem, że sytuacja jest, no można powiedzieć, taka w tej chwili, jak zawsze zresztą, jest dość skomplikowana, bo mamy eurowybory. Mamy też już perspektywę następnych wyborów i w związku z tym każde z ugrupowań politycznych tutaj podejmuje pewną strategię. Jestem w stanie zrozumieć tutaj konieczność opracowywania pewnych strategii, nie zaogniania sytuacji przed wyborami, ale z drugiej strony ośmielę się powiedzieć, że reprezentuję, jak sądzę, taką grupę ludzi, która naprawdę oczekuje jasnej deklaracji od polskiego rządu, że ta konwencja będzie zmieniona, jeżeli nie przed wyborami, bo na pewno wymaga to różnych procedur prawnych, sejmowych i tak dalej, ale przynajmniej oczekiwałbym jasnej deklaracji, że konieczność zniesienia tej konwencji czy wycofania się Polski z tej konwencji jest brana po prostu bardzo realnie i bardzo, bardzo poważnie pod uwagę w najbliższym czasie. Jeżeli prezes partii, pan Jarosław Kaczyński, mówi wara od naszych dzieci, to chciałbym i oczekuję tego, że za tymi słowami pójdzie rzeczywiście konkretna decyzja polityczna, która uniemożliwi deprawację polskich dzieci i polskiej młodzieży.
Bardzo dziękuję. Ja też zachęcam do sięgnięcia po nasz dziennik. Możemy, tak jak wspominałem, to oświadczenie Episkopatu, Rady Episkopatu Polski odczytać w sprawie narzucania tych na szczeblu samorządowym wskazań WHO odnośnie do wychowania dzieci, czy nawet od księdza profesora Waldemara Chrostowskiego, homoseksualizm w świetle Pisma Świętego, żebyśmy też świadli byli i wiedzieli, na czym się opiera, że to nie jest kwestia mojej czy twojej woli, a zacytowana jest też informacja, księże profesorze, że w poniedziałek homoseksualizm to grzech, o nauczaniu Kościoła na ten temat właśnie ksiądz profesor napisał, czy napisze w naszym dzienniku w poniedziałkowym numerze, ten artykuł się ukaże.
Napisałem, ma się ukazać.
Bardzo dziękuję też za rozmowę, dziękuję za komentarz.
Dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję. Pozdrawiam gorąco z dalekich nieco Bieszczad, ale z bardzo zdrowego środowiska Podkarpacia, w którym małżeństwo, rodzina, dobro dzieci było i jest tradycyjną wartością.
Czyli nie tylko świeże powietrze.
Nie tylko świeże powietrze, ale świeży duch i dobre, zdrowe myślenie i piękna katolicka wiara, która zawsze służy ocaleniu człowieka.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.